Witam w podróżach z historią.
Dzisiaj wspólnie udamy się na południowy wschód Czech. Oprócz znanych winnic znajdziemy tutaj zdumiewające wytwory przyrody. Na terenie Morawskiego Krasu znajduje się ponad 1100 jaskiń i 5 z nich jest publicznie dostępnych. Można także popłynąć wodą podziemnej rzeki Punkwy. Jeśli ktoś chętniej wybiera się na wzgórza niż do jaskiń, powinien obejrzeć widok ze szczytów Palawy. Oczywiście oprócz wielu pięknych miejsc przyrody czeka na nas wiele wspomnień z wielkiej historii ludzkości.
Wielka historia ludzkości oznacza zwykle jakąś straszną wojnę, ale przecież południowa Morawa jest bardzo ważna dla rozwoju oświaty w Czechach. Przecież to właśnie tutaj przyszli z Bizancjum Cyryl i Metody, którzy po raz pierwszy przetłumaczyli Biblię na normalnie używany język i dlatego też rosyjska cerkiew prawosławna datuje swoje początki od chrystianizacji państwa wielkomorawskiego i jego przekazów.
Tak, tak. Cyryl i Metody prawdopodobnie rzeczywiście przybyli do rejonu dzisiejszych południowych Moraw.
Jak to prawdopodobnie?
Trudność polega na tym, że do dzisiaj dokładnie nie wiadomo, gdzie właściwie znajduje się stolica państwa wielkomorawskiego o niezbyt pomysłowej nazwie Velehrad, inaczej Wielkie Miasto. Na pierwszą myśl nasuwa się tutaj dzisiejszy Velehrad. Jednak na podstawie badań archeologicznych bardziej prawdopodobne wydaje się, że było to o kilka kilometrów dalej, w miejscu dzisiejszego Starego Miasta, w pobliżu Ucherskiego Hradiście. Lub zupełnie gdzie indziej. Teorii jest pełno.
Stare Miasto? To brzmi nawet obiecująco. Jednak Velehradu w żadnym razie nie możemy pominąć, nawet gdyby metropolia wielkomorawska była w innym miejscu. Przecież jest to najbardziej znane miasto pielgrzymek w Republice Czeskiej. Co roku na święto Cyryla i Metodego, 5 lipca, organizowane są tutaj pielgrzymki narodowe w Velehradzie, w których w porewolucyjnym roku 1990 uczestniczył także papież Jan Paweł II. On to właśnie już w roku 1985 odznaczył miasto złotą różą, którą mają tylko francuska Lourdes, meksykańska Guadalupe i polska Częstochowa.
Tradycje tego pielgrzymkowego miasta sięgają przynajmniej do początku XIII wieku, kiedy został tutaj na Morawie założony pierwszy klasztor cystersów. Dzisiaj na jego romańskich fundamentach stoi barokowa bazylika Wniebowzięcia Panny Marii i świętego Cyryla i Metodego. Długa na 100 metrów, pięcionawowa bazylika przez długi czas była największym kościołem w kraju. Główny ołtarz wykonany został w Rzymie z okazji tysiąclecia przybycia Cyryla i Metodego na Morawy.
Z pewnością również zasługuje na to, by go odwiedzić Ucherski Brod, leżący w odległości 14 kilometrów od Ucherskiego Hradiście. W niedalekiej Niwnicy lub bezpośrednio w tym mieście urodził się jedyny znany w świecie biskup jednoty braci czeskich, Jan Amos Komeński. Życiu i dziełu nauczyciela narodów poświęcona jest ekspozycja w miejscowym muzeum.
Następną pamiątką, która zasługuje na obejrzenie w Ucherskim Brodzie, jest gotycki kościół mistrza Jana Husa. Chodzi o najstarszą budowę sakralną w mieście.
Jak Husyci zdobyli gotycki kościół?
Pierwotnie chodziło o katolicki kościół poświęcony świętemu Janowi Chrzcicielowi. Jednak w roku 1733 administracja probostwa została przeniesiona do innego kościoła i ten uległ eksekracji. Następnie służył jako magazyn, a od roku 1898 w części jako muzeum regionalne. W 1920 roku przejął go i odnowił czechosłowacki kościół husycki. Dzisiejszym kościołem parafialnym katolików jest trójnawowy barokowy kościół Niepokalanego Poczęcia Panny Marii. Dominującym nad miastem jest klasztor dominikanów z kościołem Wniebowzięcia Panny Marii, wybudowany prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku.
Wydaje mi się, że prawie wszystko jest tutaj poświęcone Pannie Maryi.
To prawda. Kult maryjny jest na południowej Morawie bardzo rozpowszechniony. Z 61 katolickich miejsc pielgrzymkowych diecezji brnieńskiej poświęconych Pannie Marii jest połowa. Również bazylice w Velehradzie, o której wcześniej mówiliśmy. W współpatronach świętego Cyryla i Metodego, został przyłączony dopiero w 1932 roku, po ponad 700 latach istnienia.
A jak się mają inne wyznania?
Poza jednotą braci czeskich oraz husytów, uciekali tutaj przed prześladowaniami z Niemiec również radykalni anabaptyści, czyli nowochrzczeńcy. W drugiej połowie XVI wieku było ich tutaj 20 do 30 tysięcy. W świecie znani są jako huterianie, u nas nazywani byli wtedy habani, prawdopodobnie od niemieckiego słowa Haushaben, posiadać dom. We wspólnym gospodarstwie mieszkało nawet 150 ludzi. Posiadali wspólny majątek i każdy z nich wykonywał w ramach komuny swoją pracę i swoją misję. Nie uznawali świeckich sądów i cechowały ich poglądy pacyfistyczne.
To brzmi zupełnie idyllicznie.
Życie w komunach było jednak bardzo surowe i skoncentrowane było na konkretne rzemiosła. Habani znani byli przede wszystkim z wyrobów ceramicznych. Opanowali produkcję ceramiki fajansowej, lecz także jako lekarze i hodowcy winorośli.
Po nich oczywiście nazywane są piwnice habańskie w Dambożycach.
Tak, Dambożyce były jednym z ich głównych centrów. W dalszej kolejności oczywiście Mikulow, w którym w 1525 roku osiedlił się jeden z głównych nowochrzcieńczych teologów, Balthazar Hubmaier. W ciągu jednego roku podobno chrzcił 6 tysięcy osób. 3 lata później został jednak wydalony do Wiednia, gdzie został spalony na stosie.
W Mikulowie znajdowało się także posiadające duże znaczenie żydowskie centrum. Od połowy XVI wieku Mikulow stanowił ponad 300-letnią siedzibę morawskich ziemskich rabinów.
Getto żydowskie, obejmujące 317 domów, już dzisiaj nie istnieje. Znajdziemy tu jednak duży cmentarz żydowski z kilkoma tysiącami nagrobków, a także barokową synagogę, która służy jako muzeum żydowskie. Początki osadzania się Żydów na Morawie sięgają XI wieku, gdzie osiedlali się przede wszystkim w królewskich miastach. Ponieważ husytyzm nie opanował Morawę w takim stopniu jak Czechy, osiedlanie się Żydów przebiegało tutaj bardziej dynamicznie niż na ziemiach czeskich. Korzystając z pomocy miast królewskich, mieszczanie wymusili zgodę władcy na wygnanie Żydów z morawskich miast. Przez następne 4 wieki morawscy Żydzi nie mieszkali w królewskich miastach, lecz w tak zwanych patrymonialnych włościach.
Jeśli będziecie dysponowali czasem, możecie udać się stąd do największego parku w Europie, Parku Lednicko-Waltyckiego.
I potem moglibyśmy wypróbować jakieś bardzo dobre wino. Na przykład w Znojmie.
Ja raczej wybrałabym wyśmienite marynowane ogórki znojemskie. Miasto Znojmo przeżyło wielki rozwój przede wszystkim w XIII i XIV wieku, w których zbudowano na przykład wodociągi i wybrukowano ulice. Ciekawe zdarzenie wiąże się z rotundą świętej Katarzyny z XI wieku, w której cudownie zachowały się naścienne malowidła z 1134 roku, przedstawiające książęcą rodzinę Przemyślidów. W XVII wieku miały jednak miejsca poważne kłopoty, gdy w roku 1710 w miejscu starego zamku Przemyślidów powstał browar, wtedy rotunda była jedyną budowlą w jego otoczeniu, która nie stała się jego ofiarą. Najpierw była w niej obora, później tanzbuda, a następnie wyszynk. Dopiero w roku 1888 rotunda została zrekonstruowana i na początku XX wieku zostały odrestaurowane malowidła naścienne. Pójdźmy więc do Brna.
Do najpopularniejszych celów turystycznych z pewnością należy klasztor kapucynów z kościołem Świętego Krzyża i znaną kryptą niedaleko Zielonego Targu. W roku 2012 powinna zostać w końcu udostępniona również kostnica gotyckiego kościoła Świętego Jakuba. Wyjątkowy jest także ewangeliczny kościół Chrystusa zwany Czerwonym. Klejnotem architektury w stylu gotyckim na Morawie jest oczywiście wymieniona bazylika Wniebowzięcia Panny Marii w Starym Brnie. W panoramie miasta dominuje katedra świętego Piotra i Pawła na wzgórzu Petrow, w którym można odnaleźć również gotycką Madonę z Dzieciątkiem z XIV stulecia.
Czy wiesz o tym, że dzwony wydzwaniają w nim południe o godzinę wcześniej?
Naprawdę? A powiesz nam dlaczego?
Dzieje się tak na pamiątkę oblegania miasta przez wojska szwedzkie. Po 100 dniach oblegania generał Torstenson oświadczył, że odstąpi, jeśli nie zdobędą miasta przed południowym dzwonieniem. Jednak miał pecha, ponieważ powiedział to w dniu 15 sierpnia, który jest bardzo ważnym katolickim świętem Panny Marii. Błąd ten jednak widocznie wzmocnił zdecydowanie wyczerpanych obrońców na tyle, że potrafili walczyć dalej. Legenda mówi jednak, że miasto uratował stary dzwonnik katedry, który wydzwonił południe o godzinę wcześniej. Z chwilą, gdy Szwedzi usłyszeli głos dzwonu, przestali walczyć i do wieczora wycofali z powrotem wojska. Przyszło mi do głowy, że o obiedzie w południe powinnam mówić ci też o godzinę wcześniej przed twoim przyjściem do stołu.
Gdy zacznę czytać ciekawą książkę, to nie można mnie od niej oderwać. Mimochodem, tuż za Brnem leży odwieczne centrum nauki klasztor benedyktynów w Reichradzie. Od 2005 roku znajduje się tu pomnik piśmiennictwa na Morawie, którego najciekawszą częścią jest historyczna benedyktyńska biblioteka. Jest ona szczególnie godna uwagi nie tylko z powodu posiadanych zasobów książek, ale także pięknych mebli. Dalej na południe, w odległości około 30 km od Brna, znajdują się Iwancice, które w XVI stuleciu stanowiły siedzibę biskupów Jednoty Braci Czeskich. Działali tutaj na przykład Jan Blachosław i Wacław Solin, który był również zarządcą miejscowej drukarni Braci Czeskich, zanim została ona odwieziona do Kralic. Zachował się tutaj dom Braci Czeskich z renesansowym portalem oraz szkoła Braci Czeskich. Znajduje się tu także jedna z najcenniejszych romańskich budowli cerkiewnych na Morawie, kościół świętego Piotra i Pawła z pierwszej połowy XII stulecia.
Gdybyśmy udali się w przeciwnym kierunku, na północ od Brna, wtedy dojdziemy do morawskiego Krasu. Czego nie powinniśmy tam pominąć?
Zalecam na przykład tak zwane wanowickie pera, które są jedynymi swego rodzaju urządzeniami zachowanymi w świecie. Można je odnaleźć w największym ewangelickim kościele na Morawie, w Waniowicach, niedaleko Boskowic. Po patencie tolerancyjnym powstał tutaj najpierw drewniany dom modlitwy, a w roku 1843 został dobudowany murowany. Ponieważ w tym czasie kościoły ewangeliczne nie mogły mieć wieży ani dzwonów, tutejszy proboszcz, pochodzący z Ucher, postanowił zainstalować urządzenie z prętów stalowych, które wydawało podobne dźwięki jak dzwony. Zaczęto nazywać je wanowickie pera i umieszczone są do chwili obecnej na wieżach, które mogły być w późniejszych czasach dobudowane przez ewangelików.
I to jest od nas na dzisiaj wszystko. Życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam na następne podróże z historią. Do usłyszenia.